Rozmawiamy dzisiaj o rodzinach patchworkowych, rekonstruowanych, czyli takich, które mają już swoją historię i były rodziny, są rodziny z poprzednich związków, a teraz tworzona jest nowa rodzina i kolejna rodzina. O takich rodzinach myślimy, no bardzo odważni ludzie, z pewną historią, z pewnym bagażem. Okazuje się, że też z wieloma trudnościami, z którymi mają odwagę zgłaszać się do psychologów, do psychoterapeutów. Jakie są to problemy? Już tutaj może porozmawiamy o dzieciach i apeluję, jeśli Państwo chcą zapytać panią psycholog, psychoterapeutkę, dr Małgorzata Artymiak, gości Studia Radia Lublin, przypominam, to bardzo proszę, licencja @radio-lublin.pl albo licencja na życie na Facebooku.
No właśnie, ten wątek dzieci nam się naturalnie tutaj już pojawia, bo nawet jeżeli ci dorośli lepiej, gorzej się mierzą z zadaniami, jakimi jest ta nowa rodzina, no to nie możemy pominąć sytuacji dzieci, które są no, poniekąd wrzucone w sytuację. One no, nie mają wielkiego wpływu na decyzje rodziców, więc dla nich ta sytuacja jest sytuacją zastaną. Po prostu rodzice podjęli decyzję, że się rozwodzą, rodzice podjęli decyzję potem, prawda, w jaki sposób dzieci będą utrzymywały kontakty. Więc to jest trochę takie okrutne, że one rzeczywiście nie mają tutaj zbyt wiele do powiedzenia. Oczywiście, że pyta się dzieci, oczywiście, że w procedurach sądowych też zespół ekspertów, który orzeka na potrzeby sądu rodzinnego, też bada dzieci, zaprasza, analizuje też poziom więzi dzieci z rodzicami, żeby tutaj wesprzeć sąd w decyzji o ustanowieniu opieki. Wszystko tak, ale tak naprawdę jakby subiektywne poczucie jest jednak takie, że ja nie mam na to wpływu. No mnie zapytali, pytała mnie pani o tatę, czy ja chcę mieszkać z tatą, czy z mamą, opowiada dziewczynka, no ale to jest trochę tak, że ona uczestniczy w jakimś procesie, prawda? Musi odpowiadać na pytania, natomiast nie czuje, że rzeczywiście ma wpływ. I to jest jakby pierwsza trudność z poziomu dzieci. One są trochę wrzucone w tą sytuację. Natomiast dość takim trudnym obszarem jest niestety rozdzielanie dzieci. I to wcale nie jest rzadkie. Pamiętam nawet, jak gdzieś w jakiejś takiej dyskusji zupełnie kuluarowej, domowej o czymś rozmawiałam i tak coś sobie analizowałam gdzieś z rodziną. I z takim zdziwieniem też moja córka przytomnie powiedziała, mówi, mamo, no ale to przecież nawet jak są dzieci w domu dziecka, to się dzieci nie rozdziela. No trochę tak. A w przypadku niestety rodzin patchworkowych bardzo często jest tak, że jedno z dzieci jest na przykład z tatą, jedno jest z mamą. Bardzo często jest to czasami związane z dużą różnicą wieku, na przykład dorosłe dziecko czy starsze dziecko. Na przykład chodzące do szkoły średniej, czy studiujące mieszka z tatą, bo tata ma mieszkanie, prawda, gdzieś tam, nie wiem, w mieście. Natomiast młodsze dzieci, czy młodsze dziecko zostaje przy mamie. Okrutne doświadczenie też z perspektywy relacji tego rodzeństwa, a niestety dość powszechne. Tak marudzę dzisiaj trochę, no ale skoro taki temat, to tak właśnie trochę pomarudzimy przy tej
może
okazji.
Może nie marudzenie, tylko pochylanie się nad tymi tematami, tak, bo tak, można tak. Oczywiście powiedzieć, okej, to jest nowa rzeczywistość, tutaj są badania jakieś sądowe, ale przecież takie same badania sądowe dla dziecka to jest ogromny stres.
Absolutnie
tutaj
tak.
Się przydałaby przy każdym dziecku opieka psychologiczna, żeby to przetrwać, zwłaszcza w sytuacji, bo o tym jeszcze nie mówiłyśmy, kiedy rodzice grają dziećmi, walczą, nastawiają dzieci przeciwko sobie.
Tak. Tak, pamiętam też taką dziewczynkę, nastolatkę, z którą pracowałam i w międzyczasie właśnie, bo ona trafiła do mnie z innego powodu, natomiast w międzyczasie, na którąś sesję przychodzi taka rozedrgana i opowiada właśnie, że jest po wizycie, po badaniu właśnie przez zespół ekspertów, przy okazji tam jakiegoś wniosku chyba alimentacyjnego ze strony rodziców po rozwodzie. I była rzeczywiście rozbita i była rzeczywiście przygnębiona i była rzeczywiście milcząca mocno, jak nie ona, bo rzeczywiście już pracowałyśmy jakiś czas. Natomiast kiedy zapytana o to, no właśnie, co się wydarzyło i dlaczego ją to tak rzeczywiście przygnębiło, to ona w pewnym momencie powiedziała, mówi, bo wie pani, bo tak mnie pytano wprost o konkretne sytuacje, na przykład o to, że nie wiem, miała epizod samookaleczania i tak dalej. I oczywiście nie ma niczego złego w tym, to podkreślmy ze strony specjalistów, psychologów, prawda, którzy prowadzą taki wywiad, oni mają prawo zadać takie pytania. Te pytania powinny być zadane wprost. To nie jest tak, że to jest nie okej. Natomiast niestety w normalnej rzeczywistości, kiedy pracujemy z dziećmi, z młodzieżą, a my przyjmujemy jednak założenie, że fundamentalne jest zbudowanie relacji z tym dzieckiem i ono wtedy zupełnie inaczej mówi o takich doświadczeniach przykrych, jak chociażby próba samobójcza, samookaleczanie, czy inne doświadczenia jakieś urazowe, ciężkie wspomnienia, które dzieci mają niezależnie od tego, jak w tej rodzinie było. To czasami jest po prostu gdzieś tam wspomnienie z czasów takiego gdzieś trudniejszego trochę dojrzewania, dorastania, jakichś kryzysów, konfliktów z rodzicami, ale też z rówieśnikami. I czym innym jest ta sama rozmowa z tym dzieckiem w gabinecie, w którym my mamy ten czas, mamy kilka spotkań na to, żeby oswoić, żeby uspokoić, żeby zbudować więź, żeby zbudować zaufanie. A czym innym jest, kiedy właśnie to dziecko jest wezwane na takie badanie, ono naprawdę postrzega to jak przesłuchanie.
Bardzo trudne, a zatem stoją jeszcze dorośli, którzy niekoniecznie zachowują się w sposób dojrzały, bo patrząc na skalę tego typu przepychanek, grania dziećmi, to jest ona jednak duża.
Potężna tak naprawdę. Potężna. W sytuacjach rozwodowych te mechanizmy niestety są prawie powszechne. Jest bardzo niewiele rodzin, które potrafią często właśnie przed uruchomieniem procedury rozwodowej całej, przyjść do psychologa i zapytać, jak my mamy rozmawiać teraz z dziećmi, bo już podjęliśmy z mężem decyzję, ja składam, czy mąż składa pozew, prawda, i tak dalej, to teraz proszę nam powiedzieć, po pierwsze, jak przekazać to dzieciom, a po drugie, jak postępować dalej, żeby było okej, prawda? Ale to się zdarza. To też muszę podkreślić, że to nie jest tak, że nie. Są rodzice, którzy zawczasu niemalże chcą zapobiec tym różnym zjawiskom, czy obserwując w otoczeniu i rzeczywiście przychodzą, pytają i rzeczywiście pozwalają tutaj też sobie na to, żeby skorzystać z takiej pomocy i takiego poprowadzenia. No ale to jest ciągle jeszcze mimo wszystko mało. Bardzo powszechne jest jednak to, co się zaczyna wtedy uruchamiać. Dzieci stają się też pewną kartą przetargową, rozumianą wielorako. Na przykład rodzice zaczynają grać w grę w lepszego rodzica, prawda? Mama jest fajniejsza, bo prawda, mama nie krzyczy, tata jest ten zły, bo tata krzyczy. Albo tata jest fajniejszy, bo jak zabiera na weekendy, to jest fajnie, są wyjazdy i atrakcje, a mama to jest ta wredna, bo budzi rano do szkoły, pilnuje odrabiania lekcji i tak dalej. Więc nagle się pojawia niestety niebezpieczne zjawisko takiego trochę rangowania rodziców przez dzieci. A ten jest lepszy, ten jest gorszy i w ten sposób też bardzo okrutnie rodzice rozgrywają sobie swoją wojnę między sobą tak naprawdę toczoną dziećmi. Inna sytuacja czy inne zjawisko to jest to, co dzieci odczuwają jako bardzo dojmujący konflikt lojalności, czyli chcą być fair. Chcą być fair i wobec jednego rodzica, i wobec drugiego rodzica. Nie chcą zranić jednego i drugiego. I na przykład jeśli, nie wiem, na weekend są dzieci z tatą i wracają po weekendzie do domu, mama pyta, no jak tam było taty? No to niestety często jest tak, jak to dzieci prezentują, że mama tak jakby oczekiwała, że było źle. Prawda? Mama by chciała usłyszeć, że no właśnie, ten tatuś to jak zawsze, prawda? Się nie spisał, nie? No i jak jej wprost powiedzieć, że jednak było fajnie, że jednak się spisał ten tatuś. A dla dzieci to jest potężne obciążenie. Z jednej strony nie powiedzieć czegoś złego o ojcu, z którym spędziły naprawdę dobry i przyjemny weekend i szczęśliwy. Z drugiej strony nie patrzeć w oczy matce i nie mówić, no właśnie, że no że to był fatalny weekend i w ogóle ojciec beznadziejny, prawda?
A jak w przypadku, kiedy zabraniane są kontakty z drugim rodzicem? Okej, odszedłeś albo nie chcesz mi dać tych pieniędzy, to nie będziesz się widywać z dziećmi.
No, jeżeli już jest to uregulowane sądownie, no to te kontakty powinny być. Oczywiście różne są sytuacje z wykorzystaniem kuratora i tak dalej.
No ale ten czas
natomiast
utkwić czasami, pamięci dziecka, tak?
Lub też niezależnie od tego potrafią rodzice w ten sposób właśnie rozgrywać dzieckiem, nie? To nie dostaniesz dziecka na przykład, prawda? Albo to, nie wiem, złośliwie, i to są też często tak interpretowane, no złośliwie mi daje w ostatniej chwili właśnie, żebym tam gdzieś nie zdążył i tak dalej. Albo no wystawia niemalże to dziecko, ta mama, załóżmy niedobra, przed drzwi w krótkim rękawku, w krótkich spodenkach, a tutaj mamy, prawda, 12 stopni za oknem. No i co ja mam teraz zrobić? To teraz muszę chyba jechać najpierw do sklepu i dziecku ubrania kupić. I różne tego typu sytuacje, niestety, to jest nawet takie trochę żenujące, że to powtarzam, ale kiedy się, prawda, słyszy, to aż tak trochę się nieswojo czujemy, że w ogóle tak ludzie się mogą zachowywać. No ale niestety tak się zachowują.
I nie mówimy o tej tak zwanej szeroko rozumianej patologii, prawda?
Nie, tylko niestety nie mówimy. Dokładnie tak, nie?
Wysoko.
Tak,
usytuowanych, tak. W hierarchii społecznej, normalnych ludzi, którzy zachowują się w taki sposób. I wtedy zastanawiamy się, czy to jest miłość takiej matki do dziecka, naprawdę?
No właśnie, to jest słuszne pytanie. Tak naprawdę w tym wszystkim dziecka nie ma, prawda? To jest już gra, rozgrywanie swojej wojny. Był taki fenomenalny film Wojna Państwa Rose, który genialnie pokazywał, do czego może doprowadzić w pewnym momencie takie rozgrywanie tej wojny i chęć zemsty i odwetu. No, zapominamy się absolutnie, tracimy kontrolę nad tym. W tym wszystkim tak naprawdę już nie idzie o dzieci. Tam tak naprawdę dobro dzieci już jest dawno na dalekim gdzieś tam horyzoncie.
Czyli w głowach tych ludzi jest obsesja walki, zniszczenia.
Tak, tak.
I te dzieci, odwetu. Czyli owoc miłości, są odcięte od serca.
Niestety są, że tak powiem, orężem, prawda, do rozgrywania tej walki. Dlatego między innymi czasami dziwią się ludzie, kiedy ja wspominam też, no właśnie mówiąc zwłaszcza o tych, którzy zawczasu przychodzą, kiedy jeszcze nie ma dramatu, kiedy ja wspominam o mediacjach, o korzystaniu z mediacji, o tym, żeby rzeczywiście sporządzić z pomocą mediatora dobre porozumienie rodzicielskie dotyczące kontaktów, dotyczące takich właśnie szczegółów, jak chociażby to odbieranie dziecka, jeżeli mamy miejsce pobytu dziecka u jednego z rodziców i, prawda, te weekendy na przykład gdzieś tam naprzemiennie u drugiego rodzica, to takie rzeczy naprawdę mają znaczenie, bo no, podam też taki przykład. Pamiętam też taką swoją pacjentkę, która mówiła: ja bym bardzo nie chciała, przynajmniej w tym pierwszym okresie, żeby mąż po rozwodzie przychodził do mieszkania, w którym ja pozostałam, prawda? Nie dość, że tam były też sytuacje jakieś takie przemocowe, nie dość, że to mi się źle kojarzy, nie dość, że ja chcę już jakoś poczuć się dobrze i na nowo jakoś przedefiniować to mieszkanie i urządzić to jako dom i przestrzeń bezpieczną i dla dzieci. No, nie mówiąc już o tym, że no, w perspektywie też zakładam możliwość, prawda, spotykania się z kimś, ułożenia nowego związku, więc nie wyobrażam sobie, żeby mi wparowywał wtedy mój były mąż, bo odprowadza, prawda, syna czy córkę, nie?
No tak, ja też znam takie sytuacje, że ten mąż nie jest mile widziany, ponieważ on zbiera dowody finansowe. O, jej się jednak polepszyło.
Bo kupiła sobie lodówkę.
Więc może ja jednak więcej na tym rozwodzie zyskam.
Niestety,
albo
tak.
Może bardziej przeciągnę, utrudnię i tak dalej.
Tak. I ten przykład też podałam dlatego, żeby pokazać, że między innymi, jak się bardzo świadomie nad tym pochylą mądrzy rodzice, mogą sobie takie rzeczy podogrywać, żeby ustalić na przykład sposób odbioru dziecka, czy, prawda, odwiezienia dziecka i tak dalej, z unikaniem takich sytuacji niekomfortowych, że, prawda, w niedzielne popołudnie były mąż wparowuje, prawda, do mieszkania, tutaj mamy, nie wiem, gości, nie wiem, znajomych, rodziny i tak dalej. I nie chcę tego, jest to dla mnie bardzo niekomfortowe. Więc nawet takie pozornie błahe, ale one są pozornie tak naprawdę błahe, te wydarzenia, czy te takie organizacyjne ustalenia, one budują potem jakość tych relacji.
Tak jak teraz rozmawiamy o tych dramach, to na pewno sobie nie wyobrażamy, że tak się to może skończyć. To, co było takim romantycznym uniesieniem i miało tak dobrze wyglądać, bo tych ludzi, których poznajemy, musimy poznać przez dłuższy czas, żeby się tak naprawdę okazało, kim oni są. I te same tematy związane są z budowaniem relacji w nowych związkach, w tych tak zwanych rodzinach rekonstruowanych, czyli patchworkowych. Oczywiście, tak jak mówiłaś, jest więcej doświadczeń, już na pewne rzeczy jesteśmy wyczuleni. Też z dużym zaskoczeniem odkrywamy, że na przykład poprzedni partner, który był przemocowy, nagle znalazł sobie partnerkę, która jest silniejsza od niego i zgrzeczny, siedzi cichutko pod pantoflem.
Tak się często zdarza, że prawda, w tej relacji to był ktoś postrzegany też przez otoczenie jako taki w ogóle niezaadoptowany, prawda, nieradzący sobie, jakiś nawet antypatyczny ktoś. Tymczasem w innej relacji, prawda, nie ten człowiek.
Natomiast jak się jest w tych sytuacjach, no to nie pojawia się uśmiech i dystans taka refleksja. Zaskakujące, w jaką stronę to poszło, w jakim kierunku się to potoczyło. No, ale jesteśmy w emocjach, przeżywamy. A już dzieci, tym bardziej. No właśnie, jeżeli chodzi o dzieci, jak to się odbija na ich zdrowiu? Czy to wpływa właśnie na ich stan zdrowia?
No, absolutnie tak. Odbija się i to odbija się na wszystkie sposoby. Począwszy od takiej somatyzacji częściej u małych dzieci, młodszych dzieci, czyli to, co rodzice znają, jako moczenie nocne bardzo często, czy sytuacje takie jak obgryzanie paznokci, prawda, gdzieś drapanie się, jakieś bliżej nieokreślone, prawda, bóle brzuszka, bóle głowy. Mówię bliżej nieokreślone w takim znaczeniu, że one nie mają wyraźnej przyczyny, prawda? Nie są związane z tym, że dziecko ma grypę, prawda? Czy jest gdzieś tam chore, czy jakieś zatrucie, tylko one się pojawiają tak trochę jakby bez związku, prawda? Z ogólnym stanem dzieci. I niestety bardzo często też dzieci potrafią w ten sposób, zwłaszcza młodsze dzieci, potrafią w ten sposób wpływać na otoczenie i wpływać na rodziców. Na przykład dzieci zaczynają chorować, i manifestować różne dolegliwości, bo wtedy rodzice są na przykład spokojniejsi. Bo wtedy na przykład się nie kłócą. Bo
Starają się. Zwracają uwagę na dziecko.
Zwracają uwagę, bo wtedy są zaniepokojeni stanem dziecka, więc tak jakby na chwilę zawieszają ten topór wojenny, prawda? Nie zajmują się sobą i swoją wojną, tylko potrafią razem stanąć, prawda? Nad tym łóżkiem czy łóżeczkiem tego dziecka i z zatroskaną miną, a może ci, prawda, budyń zrobić, a może obejrzymy bajki, a może...
Ale to nie jest tak, że dziecko, dobra, to ja sobie tutaj teraz zachoruję.
Nie, to nie jest na poziomie takiego, prawda, takiej decyzji świadomym. Dlatego wspomniałam, że to jest częściej absolutnie u młodszych dzieci, chociaż nie można tego wykluczyć też u dzieci troszeczkę starszych, czyli dzieci szkolnych już, które zauważają ten mechanizm i potrafią dość świadomie kontrolować. No bo jeżeli powiedzmy 10-latek powie, że go boli brzuch, my nie jesteśmy w stanie tego zweryfikować, prawda? Nie ma żadnego pomiaru, który rodzic może zrobić.
No, można pójść do lekarza, bo się może okazać, że to wyrostek.
A lekarz powie, no to poobserwujmy jeszcze, prawda, no nic tu nie widzę, może coś, no to niech zostanie dzisiaj w domu, prawda, i tak dalej. No i już mamy osiągnięty ten efekt, o który dziecku chodziło, prawda? Rodzice nie zajmują się własną wojną, tylko zajęli się nim.
Ale to mówimy o takim świadomym zagraniu.
Tak,
natomiast
tak. U maluchów
większość
absolutnie
to są.
Tak, u maluchów absolutnie nie. Maluchy potrafią gorączkować nawet. Potrafią wymiotować i tak dalej. Więc jakby no, rodzice zauważają to, że kiedy uspokaja się klimat, kiedy wdrożymy odpowiednie postępowania, nagle znikają dziwnie te objawy, nie? Albo one, przynajmniej częstotliwość ich, bo to tak nie od razu, prawda? Ale częstotliwość ich zaczyna słabnąć, więc nagle zdziwienie, że rzeczywiście coś jest na rzeczy, prawda? Że tu jakby naprawdę, no czasami przewrażliwieni rodzice no, badają dziecko wzdłuż wszerz bardzo zaawansowanymi badaniami, które no, zwykle nic nie wykazują, prawda? Żeby się uspokoić, że nic nie jest, no ale dziecko na przykład gorączkuje, prawda?
Dochodzi do rozwodów, dochodzi do budowania nowych związków, dzieci spotykają nowych partnerów, taty, mamy, nowych dziadków, te rodziny się powiększają. Powstają różnego rodzaju nowe wyzwania. Właśnie, rodziny patchworkowe, rekonstruowane, piszą na forach o blaskach i cieniach tych nowych rodzin, bo przecież o blaskach też porozmawiamy. Z jakiegoś powodu ta nowa rodzina powstała z zamiarem, żeby tu się udało, żeby tu ułożyć sobie życie szczęśliwie, po prostu szczęśliwie. Natomiast droga ku temu szczęściu jest bardziej skomplikowana, bo mamy wiele osób więcej zaangażowanych w tę rodzinę i o tym porozmawiamy w kolejnej godzinie licencji na życie. Jeśli Państwo chcą o coś zapytać albo dodać swoje refleksje na temat rodzin rekonstruowanych, czy przeszłości związanej z budowaniem takiej rodziny, czyli rozwodami, czyli relacjami z dziećmi, ich zachowaniem, zachowaniem byłych partnerów, partnerek itd., itd. Zachęcamy. Licencja @radiomyślnik.lublin.pl, licencja na życie na Facebooku. A jeśli Państwo chcą zaproponować jakiś temat związany chociażby z dzisiejszym, jednak szerokim ujęciem tematu, czy jakiś nowy zupełnie temat do programu Licencja na Życie, zachęcamy również, mogą Państwo do nas pisać.